Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Witam Państwa. W dzisiejszym wydaniu audycji spotkamy się ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sulechowie. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie dla wielu z Państwa inspirujące. Opowiemy o działalności Gorzowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Przekonamy się również, jak fascynujące, a również wymagające wielkiej aktywności i pomysłowości może być zbieranie autografów. Zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku w Polsce założono w 1975 roku. Jednak regularny wzrost liczby tej instytucji nastąpił w roku 2007. Obecnie w naszym kraju jest 614 uniwersytetów Trzeciego Wieku. Najwięcej organizacji założono w województwie mazowieckim, następnie w kujawsko-pomorskim i śląskim. W województwie lubuskim takich uniwersytetów jest 25. Dzisiaj odwiedzimy jeden z nich, który ma swoją siedzibę w Sulechowie. Opowieść o Sulechowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku rozpocznie pani Elżbieta Łazicka, z którą oglądałam między innymi tak zwaną tablicę chwały.
Co tutaj mamy na tych zdjęciach? Mamy tutaj wszystkie sekcje. Sekcję śpiewaczą na środku. Występujemy i w szkołach, i w domach pomocy społecznej, i na wszystkich dożynkach. Na przykład na targach rolniczych, również w Karsku. Mamy taniec w tej chwili, tutaj się odbywają te zajęcia ruchowo-taneczne. Mamy również akwaerobik na basenie. Mamy również tutaj...
Wyścigi na hulajnodze widzę.
Tutaj byliśmy w Kargowej na turnieju takim sportowym, który organizował Uniwersytet Trzeciego Wieku Kargowa. Byliśmy również w Krośnie na takim turnieju, gdzie się spotkało chyba z 5 uniwersytetów. Mamy też sekcję fotograficzną, która ma swoje plenery. Robimy zdjęcia. Ostatnio była wystawa z wyjazdu w Pradze. Teraz będziemy mieli w Trzebiechowie, w Domu Pomocy Społecznej, gdzie będzie wystawa robiona przez nas wnętrz budynku i ta wystawa będzie tam w tym Domu Pomocy Społecznej. Również chodzimy kijkami. Co roku jest taki ogólnopolski marsz i nasza sekcja, która właśnie to wszyscy prawie chodzimy tymi kijkami. Niektórzy przychodzą na stadion, niektórzy sami. W każdym razie się ruszamy. Gramy również w kręgle, jeździmy na turnieje kręglarskie i zdobywamy nawet tam czołowe miejsca. Mogę się pochwalić tym, że też takie rzeczy się odbywają. Jest również sekcja rękodzieła, która również wykonuje różne takie prace. W tej chwili był program, co szyły poduszki na chyba to z okazji stulecia uzyskania niepodległości, więc i biało-czerwone i różne tam w kształcie serc i tak dalej. I one będą przekazane potem na aukcję lub na loterię fantową na Święto Owsiaka, tak? Na Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tak będzie to przekazane.
To wszystko po to, żeby zaktywizować
tak,
seniorów.
Zaktywizujemy się bardzo, bo mamy również dużo sekcji typu językowych, czyli mamy 3 grupy języka angielskiego, mamy grupę języka niemieckiego, mamy grupę języka rosyjskiego, mamy grupę historyczną, geograficzną, czyli praktycznie wszechstronnie się rozwijamy. Dbamy o swoje ciało i umysł. Te wszystkie zajęcia są po to, żebyśmy po prostu motywowali do ruchu i do rozwijania umysłu naszego, pamięci, żeby się nie zakopać w domu i siedzieć. A jeszcze zapomniałam powiedzieć, że są 2 sekcje komputerowe, które odbywają się w Szkole Podstawowej nr 3 w Sulechowie. Dyrektor jest tak uprzejmy, że nam udziela sali i komputerów i prowadzący. Teraz to jest w tej chwili projekt taki, także... To wszystko jest na zasadzie również projektu lub jeżeli projekty się kończą, sami płacimy za te zajęcia typu językowego czy komputerowego. Mamy również sekcję teatralną, w której ja występuję oczywiście. Jest to sekcja, która trwa już 10 lat albo więcej, bo te zmieniały się panie prowadzące, bo to były aktorki. Jedna odeszła, pani Urszula Zawodna, a teraz mamy panią aktorkę, panią Martę Frąckowiak, która z nami się bawi w teatr. Byłyśmy nawet na ogólnopolskich juwenaliach 10 w Warszawie, przeglądu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Startowało tam aż 51 teatrów. Byliśmy pierwszy raz, więc no tam żadnego miejsca aż tak nie zdobyliśmy, ale chciałam powiedzieć, że w życiu się nie spodziewałam, że ja w moim wieku kiedyś wystąpię w Teatrze Palladium. Także to jest dla mnie marzenie, któreś w ogóle nieosiągalne było. Także wszystko się w naszym wieku może zdarzyć i zapraszam wszystkich, którzy by chcieli się z nami razem tutaj ruszać. A jeszcze zapomniałam, że mamy sekcję malarską, która też miała teraz ostatnio wystawę z Pragi. Sekcja ta działa też już trochę, także no wszechstronnie tutaj jest, naprawdę. Można sobie wybrać, co się chce, także chętnych zapraszamy do naszego uniwersytetu.
Teraz jesteśmy w Domu Kultury, tak, w Sulechowie, ale przejdziemy do zamku.
To są takie różne sale, że jak brakuje nam sal, na przykład tutaj na terenie Domu Kultury, to mamy salę do dyspozycji, jest u góry sala rodziców i na dole jest sala taka, gdzie się odbywają próby. Zespół Dominanta tam odbywa co czwartek o godzinie 12 próby śpiewacze. No teraz się przygotowujemy do kolęd, a ostatnio byliśmy u dzieci z pieśniami patriotycznymi, czytamy dla dzieci książki też. Sekcja teatralna często bywa w szkole, gdzie czyta dzieciom i organizuje też różne takie konkursy dla tych dzieci z tego czytelnictwa. I wtedy mamy próbę właśnie w zamku. No i korzystamy tam również czasami, żeby się obyć ze sceną, to możemy wejść tam na scenę i po prostu sobie zrobić próbę przed występem, który tam ma się odbyć.
Oczywiście organizujemy i dla naszych słuchaczy też zawody sportowe, takie parasportowe powiedzmy. Gramy w bocie między innymi, no i jak trzeba to w tenisa stołowego. Liczymy też na więcej, no jeżeli uda nam się pozyskać pieniądze z projektów, to te zajęcia się nasilą, bo tak to poza projektami to sami finansujemy każdą aktywność. Jeszcze mamy taką gimnastykę, która jest prowadzona od chwili powstania naszego uniwersytetu. Także mamy takich, powiedzmy, nazwałabym to gimnastykami, to 4 grupy. Widzę, że wszystkie te zajęcia sportowe budzą zainteresowanie. One też są takim motywatorem dla osób, które nie są członkami uniwersytetu, do zapisania się do nas. No, drugim takim to są też zajęcia takie artystyczne typu śpiewanie, bo to są występy, to jest też jakaś tam taka aktywność i to są też te grupy takie bardzo atrakcyjne dla osób zapisujących się. Poza tymi, no mówię, lektoratami i kołami takimi przedmiotowymi. O.
Ja powiem tak, że uczestniczyłam w zajęciach tych sportowych, dalej uczestniczę w Nordic Walking, wcześniej na basenie, ale w tej chwili zajęłam się grupą śpiewaczą Dominanta. Na scenach, jak występujemy, to też ruch jest potrzebny i wskazany.
Jaka kondycja?
A jaka kondycja, bo nie dosyć, że śpiewasz, to jeszcze musisz się ruszać odpowiednio do rytmu muzyki. Także tutaj przede wszystkim nasze panie też uczestniczą w zajęciach tych sportowych. Także każdy robi to, co lubi. A przede wszystkim w tej chwili zajmuję się grupą właśnie Dominanta. Co tydzień występujemy, jest zapotrzebowanie, jesteśmy potrzebne tutaj na naszym rynku i nie tylko, bo uczestniczymy też w występach i w gminie Bojadła, i w gminie Kolsko, w Zielonej Górze, nie mówiąc już o naszych tutaj regionalnych występach. Występujemy w szkole, występujemy na deskach naszego zboru, także cały czas jesteśmy w ruchu i cały czas jest adrenalina, bo wiadomo, że występy mobilizują, że musimy się skupić, musimy odpowiednio się ruszać, bo pani na nas krzyczy, jeśli nie tak się ruszamy i cały czas jesteśmy aktualne, jeśli chodzi o sport też.
A co na to wszystko państwa rodziny na przykład?
Ja już jestem w takiej sytuacji, że dzieci mam poza Sulechowem, mąż już nie żyje, 11 lat temu zmarł, ale wtedy już byłam szefem uniwersytetu i koleżanki jakby zadbały o to, żebym nie zrobiła sobie przerwy, a ja wiedziałam, że jeżeli nie przyjdę natychmiast po tych smutnych dla mnie okolicznościach, to nie przyjdę już wcale. I jestem, także rodzina nie może narzekać, że mnie w domu nie ma, bo tęsknią za mnie, jak czasem mówię, to muchy w domu czy ktoś, więc traktuję mój udział w prowadzeniu uniwersytetu jako taką swoją misję, no jako moje dziecko, i więc o które trzeba dbać i pielęgnować, bo ono ma dopiero 14 rok, to jeszcze wymaga opieki matczynej. Mam już następczynię, pora by się wycofać, ale mnie jest tak dobrze z nimi. A muszę powiedzieć, że dzieci przyjęły trochę taką pasję po mnie do działania. Syn mieszka w Nowej Soli, zorganizował wystawę i takie spotkanie miłośników dawnych komputerów. Córka mieszka koło Poznania, uczestniczy aktywnie w Radzie Sołeckiej, w Towarzystwie Rozwoju tej swojej miejscowości. Także wydaje mi się, że to mogę też się z tego cieszyć.
Dbanie o zdrowie jest konieczne. Ja przekonuję się o tym na własnej skórze, w tym sensie, że odpukać w niemalowane. Rzadko korzystam ze służby zdrowia. Byłem jednym z niewielu nauczycieli, którzy nie korzystali z urlopu dla poratowania zdrowia. Pracowałem dosyć długo, więc poza tym jestem jednym z niewielu mężczyzn, którzy nie posiadają prawa jazdy. Umiem jeździć na dwóch kółkach, a nie umiem na czterech kółkach. A poza tym jakoś zawsze, nie wiem, czy zawód wykonywany spowodował, że jakoś mi to weszło w krew. Jedna córka poszła w moje ślady, też jest WF-istką, wnuk ma 8 lat, pływa, jeździ na nartach, jeździ rowerem. Mówi: dziadek, nie wiem, czy byś sobie z tą traską poradził. Także coś w tym jest. A dwa, że to możliwość nawet konkurowania z innymi wyzwala chęć. Dzisiaj mi nie poszło dobrze w biegu, bo trochę biegałem kiedyś na długie dystanse. No to przyspieszymy trochę treningi albo wzmocnimy treningi i na przyszły raz będzie lepiej. Także coś w tym jest. Dwa razy w tygodniu chodzę na tak zwane sztangi, jest taki fitness klub tutaj u nas. Panie ćwiczą, ja też, ale już wiem, że w zimie jak pojadę na narty, to nie będę miał kłopotów, bo przekonałem się w poprzednich latach. Także jedno drugie mobilizuje. Po prostu chęć albo możliwość uczestniczenia w czymś, co sprawia przyjemność, ale wcześniej weź się do tego przygotuj, żeby to było rzeczywiście przyjemnością.
Pani jako biolog, co powiedziałaby o zmianie, które zachodzą w naszych organizmach w pewnym wieku?
Takie zmiany to zachodzą, bo już w zasadzie jak się dziecko rodzi, to ono rośnie i rozwija się. Na lekcjach biologii uczy się już w szkole podstawowej, w szkole średniej dbać o zdrowie. Ale młodzież o tym szybko zapomina, tak zauważyłam. Dopiero później w wieku dorosłym, jak pojawiają się problemy zdrowotne, to dopiero człowiek zaczyna się na tym zastanawiać. I ja widzę tutaj, że wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, panie są zainteresowane właśnie tematami wykładów o dietetyce, o zdrowych sposobach odżywiania, o niekonwencjonalnych na przykład metodach leczenia. Uważam, że należy poznawać wtedy. No i mamy chyba więcej czasu, żeby się może lepiej odżywiać, żeby częściej się badać. I może dlatego ludzie w pewnym wieku, no w naszym wieku, są częściej w gabinetach lekarskich, w laboratoriach. No ale to chyba to jest takie normalne to wszystko. Taki jest rozwój człowieka niestety, że w wieku takim już po 50, 60 roku życia pojawiają się te różne choroby. Zawsze zwracam na to uwagę, że kiedyś mówiło się, że kiedyś to ludzie nie chorowali, no bo żyli krócej. Ta średnia życia była o wiele krótsza. Jak mówię, że w XIX wieku i młodzieży mówiłam, że to 45 lat, to nie chcieli wierzyć, a w średniej wieczu to 20 lat było. Teraz mamy już 80 kilka lat, 83-84 lata jest średnia i dlatego w pewnym wieku pojawiają się te choroby nowotworowe, bo występują błędy w podziale komórek, komórki namnażają się zbyt intensywnie i pojawiają się różne sprawy nowotworowe. Ale myślę, że medycyna może już za kilkanaście lat i z tym sobie da radę.
Zachęcam bardzo. Mamy basen na miejscu, żeby uprawiać ten ruch w wodzie. Są różnego rodzaju możliwości, nawet hydromasaży, na które nie musimy zajmować kolejki w szpitalach rehabilitacyjnych, kiedy sami tutaj możemy skorzystać z tych biczy wodnych, z tych hydromasaży. Woda też masuje całe ciało, prawda? Zachęcam naprawdę do ruszania się w jakikolwiek sposób.
Ale tak sobie myślę, że na taką dobrą kondycję w pewnym wieku trzeba sobie wcześniej zapracować. A okazuje się, że niekoniecznie o tym pamiętamy.
Niekoniecznie o tym pamiętamy, ale my jako kobiety wykonujemy wiele różnych czynności, które wymagają naszej aktywności fizycznej. No na przykład zakupy, spieszymy się na przystanek czy do domu. Kobiety niezależnie od tego, gdzie ćwiczą, jak ćwiczą, to mają tyle zajęć, czy nawet spacery z dziećmi, ale to mówię, wnuki są nasze żywotne, no to musimy podbiegnąć za nimi. Prawda, to też jest ten element, także Mi się wydaje, że niezależnie od tego, czy chodzimy na zajęcia takie, czy nie, to ćwiczymy. Ćwiczymy ręce, bo my szydełkujemy, robimy na drutach. A ci, którzy nie są entuzjastami zajęć sportowych, bo na pewno są, to mają inne zajęcia. My jeszcze w bibliotece stanowimy trzon takiej grupy dyskusyjny klub książki i spotykamy się, uczestniczymy w tym życiu biblioteki bardzo aktywnie, a nawet wykorzystujemy też do naszych przedsięwzięć. Została otwarta wystawa poplenerowa prac malarskich, bo jest też grupa malująca, plastyczek i tam wystawa prac fotograficznych i malarskich w wyniku wyjazdu na plener do Pragi. Ale uczestniczyły też inne osoby niezwiązane z fotografią i z malarstwem.
Ale też miałam na myśli osoby, które, no załóżmy, że nas słuchają dzisiaj.
Te osoby, które nas słuchają, to serdecznie zapraszamy do naszego Sulechowskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, bo im więcej nas będzie, tym te zajęcia będą bardziej aktywne, rywalizacja będzie na zawodach większa, bo będziemy mogli sobie wybrać więcej konkurencji, zainteresować się różnymi sekcjami, które tu mamy. Zachęcamy bardzo do nas, do udziału w tych zajęciach, nie zamykać się w domu w żadnym wypadku, bo każde zamknięcie się w sobie, samotność jest bardzo zła dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego. Także zachęcamy, przybywajcie do nas, drzwi są otwarte, codziennie są zajęcia, można przyjść, zapisać się, zobaczyć jak wyglądają te zajęcia, wybrać sobie jakie pasują. Myślę, że chyba o to chodzi, że ten uniwersytet, który tu istnieje, jest właśnie dla takich ludzi, żeby wyciągnąć nas z domu. Przede wszystkim wyciągnąć nas z domu. Nawet jeżeli ktoś ma uzdolnienia typu takiego, że lubi deklamować, występować, jest sekcja teatralna. Ja serdecznie zapraszam, bo nas jest bardzo mało. Nas jest tylko 6 osób, mamy jednego mężczyznę tylko w tym teatrze. Mężczyźni może uprawiają ruch, tak, uprawiają jak są dosyć młodzi, ale potem jak dochodzą do takiego sytuacji emerytalnej, rentowej, to oni twierdzą, że oni już nie nadają się i oni nie będą nigdzie chodzić. I ciężko jest wyciągnąć mężczyzn, bardzo ciężko z tego domu. Trzeba po prostu zachęcać tych mężczyzn przede wszystkim. No i kobiety, zapraszam bardzo. Jak my coś uprawiamy, jak my czegoś chcemy, to my to zdobędziemy. I nasze marzenia nawet w wieku po 60 można spełnić.
Ja jeszcze powiem, bo teraz nasz uniwersytet, pierwsze zebranie odbyło się 17 marca 2005 roku. Było 49 osób. I teraz proszę popatrzeć, bo u nas nie przybywa nas tak masowo, ale ludzie się w międzyczasie, no bo przez te 14 lat przybyło, niektórzy stracili już takie siły witalne i nie uczestniczą w tych zajęciach naszych, ale przychodzi coraz więcej osób. Fakt, że już są emeryci coraz starsi, bo my przychodziliśmy w wieku 50 paru lat na emeryturę, takie to były czasy i szukałyśmy sobie, większość to kobiet, szukałyśmy sobie tych zajęć, możliwości wyjścia z domu. A teraz, jak przeliczyłam wszystkie nasze deklaracje, to jest 135. Czyli to nie jest jakiś taki wielki przypływ. Ale ja uważam, że te osoby, które są, to przyszły, wiedzą, czego oczekują od nas, ale też, co same mogą do uniwersytetu wnieść. Bo jeżeli ktoś przychodzi i tylko pyta, a czym my go zajmiemy, co my tu dla niego zrobimy, to mnie się wydaje, że ja szybko tracę tutaj jakby taką ochotę, chociaż nie odsyłam nikogo z kwitkiem, ale zdarzyło się chyba w paru przypadkach, że mówię, że no po prostu tutaj proszę, bo jest jeszcze inna możliwość skorzystania z takiej oferty dla seniorów, bo my pracujemy w ten sposób, tak z grubsza mówiąc, że sami sobie wymyślamy zadania i sami je realizujemy. Oczywiście przy wielkiej pomocy pracowników i dyrekcji Sulechowskiego Domu Kultury, bo jak pani widzi, mamy doskonałe warunki lokalowe. Obsługę ze strony pracowników, to znaczy my sami sobie prowadzimy i sprawy takie organizacyjne i finansowe, ale mamy pomieszczenia, mamy gdzie odbywać zajęcia, więc mówię, że czujemy się tutaj dobrze. Wnosimy te godziny dopołudniowe życie takie aktywne do uniwersytetu i mówię, że ta nasza aktywność to polega na tym, że my musimy sobie te zadania wymyśleć, pisząc projekty czy wcześniej bez projektów. To co chcemy robić i teraz sami zrealizować. U nas nie ma obsługi administracyjnej. To proszę popatrzeć tych 130, powiedzmy 5 seniorów, jak niewiele kosztuje gminę, jak niewiele kosztuje państwo, bo my nie przysiadujemy, jak już Bogusia powiedziała, w przychodniach, nie marudzimy w domu, nie sprawiamy dzieciom kłopotów, tylko przychodzimy tutaj i jeszcze za to, żeby coś zrobić, musimy sobie zapłacić, a gmina dofinansowuje nas też, bo realizujemy projekty już po raz drugi gminne, ale to w stosunku do liczby osób to jest naprawdę, uważam, niewiele.
O działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sulechowie mówili, a także zapraszali do udziału w zajęciach Elżbieta Łazicka, Bogusława Szyjka, Anna Gorobika, Halina Szeląg, Barbara Suwała, Andrzej Kowalski i Krystyna Orwat, która pełni funkcję prezesa, rektora Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sulechowie. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem obchodzi w tym roku 40-lecie działalności. Założycielką była pani Maria Górna. Organizacja jest stowarzyszeniem społeczno-naukowym działającym na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności chorych na stwardnienie rozsiane i inne schorzenia neurologiczne. Towarzystwo prowadzi działalność charytatywną, naukową, popularyzatorską i organizacyjną w wielu dziedzinach, między innymi w zakresie profilaktyki, rehabilitacji leczniczej, zaopatrzenia ortopedycznego, a także różnorodnych form wsparcia chorych i ich rodzin. Okazuje się, że po 40 latach działalności pomoc oferowana przez Gorzowski Oddział nadal jest potrzebna, co sprawdziła Izabela Patek.
Jesteśmy na podwórku przy budynku, w którym siedzibę posiada Towarzystwo Walki z Kalectwem. To stara kamienica, w związku z tym kiedyś był problem, bo były to schody, ale kilka lat temu, co widać zresztą już po tym podjeździe, został zbudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych, w związku z tym w tej chwili z poziomu podwórka, schodnika można spokojnie wjechać bez barier do siedziby TWK. Dzwonek na poziomie osoby na wózku, w związku z tym łatwo o dostęp.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Mama miała bardzo społecznikowski charakter zawsze.
Dariusz Górny, syn Marii, jednej z założycielek Gorzowskiego Oddziału Towarzystwa Walki z Kalectwem.
W środowisku osób niepełnosprawnych, jak sięgnę pamięcią, to poruszała się zawsze. No i konsekwencją tego było podjęcie działań w ramach Towarzystwa Walki z Kalectwem, no a później prezesura i wiele lat kierowała stowarzyszeniem.
Towarzystwo funkcjonowało, istniało, bo ja dołączyłam troszkę później.
Danuta Leśniewska, wiceprezes Gorzowskiego Oddziału Towarzystwa Walki z Kalectwem.
I Maria Górna była prezesem naszego oddziału, Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Gorzowie. I poznałyśmy się właściwie w momencie, kiedy istniało województwo gorzowskie i Maria wtedy była szefową poradni psychologiczno-pedagogicznej w Gorzowie, ponieważ miałam różne sprawy do załatwienia i tak w ten sposób, żeśmy się poznały i właściwie to pod namową Marii znalazłam się w tym stowarzyszeniu, bo po pierwsze to był bardzo ciepły człowiek, ona miała jakiś dar zjednania sobie ludzi. Rozmawiałyśmy parę razy i ja już tak się czułam, jakbyśmy się znały nie wiadomo ile lat. Była bardzo bezpośrednia, bardzo przyjazna i miała taki dar skupiania ludzi dobrej woli. Można by tak określić, bo w zasadzie wszystkie osoby, które poznałam później w naszym stowarzyszeniu, okazało się, że to byli ludzie, którzy potrafili służyć innemu człowiekowi. Ona skupiała ludzi różnych profesji. Nasze stowarzyszenie zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym i skupia osoby niepełnosprawne, ale również mamy wiele osób w swoim stowarzyszeniu, które pełnią różne funkcje, są różnych zawodów i są osobami sprawnymi, ale oni są osobami wspierającymi nasze działania na rzecz osób niepełnosprawnych. I Maria była takim złotym środkiem do jednania wszystkich ludzi, do wymyślania różnych takich działań, które miały służyć poprawieniu życia codziennego osobom niepełnosprawnym, wspierania ich, wspierania rodzin tych osób niepełnosprawnych.
Siłą rzeczy mama mnie prosiła o różnego rodzaju konsultacje czy pomoc. Jeździliśmy wspólnie do Gościmia, gdzie środowisko osób niepełnosprawnych jest mocno reprezentowany, jak wiem. Uczestniczyłem w wielu imprezach i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym wyrosłem w tej atmosferze.
W początkowej fazie bardzo wiele zadań podejmowaliśmy do realizacji na rzecz dzieci i młodzieży. Głównie nasze działania się skupiały na pomocy rodzicom i rodzinom dzieci niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami. Organizowaliśmy bardzo wiele imprez integracyjnych, zimowiska, letnie kolonie specjalistyczne, zdrowotne, które wspomagały dzieci. Na przykład mieliśmy taką kolonię logopedyczną, gdzie były zakwalifikowane wszystkie dzieci z wadą wymowy, z trudnościami wymowy. Byli na tej kolonii specjaliści. To była 4-tygodniowa taka kolonia i przez te 4 tygodnie systematycznej pracy bardzo wiele dzieci skorzystały z tego, bo jednak te ćwiczenia codzienne prowadzone przez specjalistów służyły poprawie wymowy. A wiemy, że w tamtych czasach, bo to były lata 70., to logopedów w ogóle było mało. I tak, żeby się dostać do logopedy, to czekało się w długich kolejkach i raz w miesiącu zajęcia niewiele dawały. A tam jednak można było wiele tego zrobić. Maria również była przez 2 kadencje chyba członkiem zarządu głównego naszego stowarzyszenia. Potem w następnej kadencji to została wiceprzewodniczącą koleżeńskiego sądu, też przy zarządzie głównym. Tutaj była bardzo aktywna, to wspólnie z nią robiłam też bardzo różne wielkie imprezy z okazji Dnia Dziecka, gdzie były loterie właśnie organizowane na rzecz pomocy dzieciom i środki z tej loterii przekazywaliśmy na wsparcie dla szpitala.
Dzień dobry, Towarzystwo Walki z Kalectwem w Gorzowie Wielkopolskim, słucham. Tak. Czyli rozumiem, że pani mama jest chora na stwardnienie rozsiane. A w jakim wieku jest mama? Aha. Proszę panią, my tutaj opiekujemy się osobami ze stwardnieniem rozsianym. Mamy spotkania raz w miesiącu, na których omawiamy różne problemy związane z tą chorobą. Także jeżeli by mama miała ochotę do nas przyjść i należeć do tego koła osób chorych na stwardnienie rozsiane, to bardzo zapraszam. Mamy tutaj też gabinet rehabilitacji dla takich osób. Tak? Ja dyżuruję tutaj w godzinach od 13 do godziny 18 codziennie. Można przychodzić, żeby zobaczyć, jak wygląda nasza siedziba, żeby dowiedzieć się więcej szczegółów na temat i choroby, i naszej opieki nad osobami. Tak? Mhm. Czyli pani by z mamą razem podjechała? Mama porusza się na wózku, o kulach? Bo mamy tutaj od podwórza też podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Także spokojnie będzie można od strony podwórza do nas też podjechać. Dobrze, dobrze. To bardzo, bardzo panią zapraszam. Do zobaczenia, do widzenia.
Jestem na pewno około 20 lat w towarzystwie. Zaczęło się to właśnie w latach 90., kiedy trafiłem tu do Marii Górnej.
Bogusław Nowak, były żużlowiec Stali Gorzów.
W zasadzie nie mam jakiegoś takiego konkretnego w pamięci momentu, gdzie ktoś mnie zaprosił, coś. W krótkim czasie jakoś tak pani Maria próbowała mnie w jakiś sposób zaangażować. Dla mnie to było oczywiście nowe doświadczenie, nowa sytuacja w ogóle życiowa po tej karierze swojej sportowej. Trochę i sukcesów było, i tego wszystkiego, i zupełnie inne życie, i inne możliwości, i inny świat. Ale kiedy stało się jak stało i usiadłem na wózek inwalidzki, no musiałem sobie z tym poradzić, musiałem uczyć się w zasadzie wiele rzeczy od początku. Tutaj uznałem, że jest szansa właśnie w Towarzystwie Walki z Kalectwem. poznać ludzi, poznać różne życiorysy, historie, jak sobie ludzie radzą, jak sobie pomagać nawzajem, bo tu chodziło właśnie przede wszystkim o takie jakieś wspólne działanie, wspólne spotkania. Stąd w krótkim czasie chyba zostałem też prezesem Koła Gorzowskiego, bo TWK jest jako stowarzyszenie ogólnopolskie i należy do stowarzyszenia w głównej siedzibie w Warszawie, a jest chyba po prostu swoje oddziały, jak w Słubicach, jak w Sulęcinie, jak w Skierzynie, to i tutaj oddział Gorzowski, zostałem tam prezesem. Próbowałem coś fajnego robić, poznawałem właśnie te wszystkie trudne sytuacje wielu ludzi. Tak wspólnymi siłami myślę, że wiele mogło tutaj mieć jakieś oparcie i te nasze wyjazdy wspólne na różnego rodzaju i wycieczki i integracyjne jakieś wyjazdy do Gościmia. To wszystko było wszystko potrzebne i bardzo dobrze, że tak się stało.
Do TWK przyszłam chcąc przygotować pracę dyplomową.
Barbara Kadziewicz, prezes Gorzowskiego Oddziału Towarzystwa Walki z Kalectwem.
I nie pamiętam już, kto skierował mnie do pani Marii Górnej. Szukałam biura, poszukałam namiarów, no jakoś się skontaktowałam. Umówiłyśmy się w biurze przy ulicy Piłsudskiego jeszcze wtedy. Maleńki, maleńki pokoik, gdzie jedna osoba mogła się obrócić, zastawiony mnóstwem dokumentów, papierów i jakichś innych przedmiotów, które, jak to mówiła pani Maria, pewnie się do czegoś przydadzą. Tak rozpoczęła się moja przygoda. Przyszłam na chwilę i jestem do dzisiaj. Pamiętam, że wtedy w Gościmiu zrobiliśmy wspaniały, cudowny i w ogóle rewelacyjny nasz projekt pod tytułem Pożegnanie wiosny, a powitanie lata. Pani Maria pokazała nam, przedstawiła, jak do takiego zadania podejść, co z tym zrobić, jak to ugryźć. I teraz już wiem, że nauczyłam się tego, że można wszystko zrobić. Można wiele rzeczy osiągnąć, kiedy jest się do tego przygotowanym, kiedy się wie, czego się chce.
Wszystkie osoby, z którymi się spotykamy w Towarzystwie Walki z Kalectwem, jeszcze pamiętają mamy i z wielkim się sentymentem oni wyrażają. To bardzo mnie cieszy, wiem jaka była, również w domu. Rozumiem ten sentyment. Mama była bardzo empatyczna, wydaje mi się, i taka rzeczywiście nigdy nie odmawiała wysłuchania czy pomocy, czy takiego zwykłego bycia ze sobą czasami. Taka była, że rzeczywiście, gdzie się pojawiała, to ludzie się garnęli do niej.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Zbiera autografy już od 10 lat. Czasami pisze listy z prośbą o podpis. Zdarza się, że chodzi na spotkania z pisarzami albo czeka pokornie w kolejce po koncercie. Z Hubertem Kopaczem, studentem poznańskiego kulturoznawstwa, który na co dzień mieszka w Szczańcu, rozmawiała Zofia Popielecka.
Jak się zrodziło w tobie to nietypowe hobby? Mimo tego, że nie zobaczyłam zbyt wielu tych autografów, podpisów, no to robi to ogromne wrażenie.
Zaczęło się w taki sposób dość niecodzienny, ponieważ po prostu obejrzałem audycję w dzienniku z kancelarii prezydenta Kaczyńskiego, gdzie właśnie tam jedna z pań, która pani sekretarek, mówiła, że prezydent dostaje wiele takich próśb o autografy i na nie odpowiada, więc to mnie bardzo zaskoczyło. Było to 10 lat temu, w zasadzie chyba już minie w marcu 10 lat, kiedy zbieram autografy, no i pomyślałem, że napiszę do prezydenta Kaczyńskiego i faktycznie dostałem autograf. Co prawda wtedy był to nadruk na zdjęciu, ale po jakimś tam czasie udało mi się na tyle perswazyjnie zwracać z kolejnymi prośbami do kancelarii, że w końcu dostałem oryginalny autograf.
Jakie to było uczucie? Jak udało się zdobyć coś, o co tak długo musiałeś się starać?
Ten pierwszy raz nie musiałem się starać, bo to było tak zwane faksymile, czyli taki podpis, który jest nadrukowany. No było to wielkie, w ogóle jakby dostać paczkę, mając 15 lat, dostać paczkę z kancelarii prezydenta, to było duże. To znaczy na pewno pierwszą osobą, którą poprosiłem, był właśnie prezydent Kaczyński. Pierwszym autografem jednak nie był ten, dlatego że pierwszy nadszedł autograf Kingi Rusin. Myślę, że jakoś przypadkowo, chociaż już zostało to ze mną na zawsze, że jest to pierwszy autograf.
Z jakiego autografu jesteś najbardziej dumny? dumny, jakim się najczęściej chwalisz?
Nie wiem, czy się chwalę, na pewno dumny jestem z kilku, pewnie z tych, które było najtrudniej zdobyć, czyli na przykład Wisławy Szymborskiej, bo to była osobą, która jakoś tam bardzo często nie rozdawała autografów, więc to był i dość duży problem, żeby napisać. Dostać już autograf Wisławy Szymborskiej to było coś, tym bardziej, że nie miała takiego zwyczaju, żeby jakoś bardzo często odpisywać na listy. Innym takim, który bardzo długo się starałem, był autograf Tadeusza Różewicza, co mi się też w końcu udało, i Wiesława Myśliwskiego, z którego później jakby sytuacji tej, że poprosiłem go o autograf, później narodziła się znajomość, która trwa do dzisiaj. A jeszcze dumny jestem, tak myślę, że bardzo, może i nawet najbardziej, z autografu François Gillot, czyli partnerki życiowej Pabla Picassa i matki jego dwójki dzieci. Znaczy, no są na pewno osoby, o których autografy na przykład nie ma większego sensu się starać, jak na przykład królowa Wielkiej Brytanii, czy nawet papież. To jest tutaj kwestia taka, że nie ma takiego sposobu, żeby napisać i dostać, ale są na pewno też osoby, o które się staram. Obecnie to jest kilku artystów, jak chociażby Krzysztof Penderecki, do którego napisałem, jeszcze nie dostałem odpowiedzi, może dostanę, mam taką nadzieję. No i pewnie wszystkie te autografy, których mi się też zdobyć nie udało, czy nie zdążyłem.
Możesz mi opowiedzieć właściwie, jak ty te autografy zdobywasz? Czy zawsze jest to na tej zasadzie, że piszesz list do danej osoby, czy masz jeszcze jakieś swoje inne sposoby?
To jest bardzo różnie, bo oczywiście jest w jakiejś części tak, że po prostu piszę klasyczny list, najczęściej do osób, które po prostu, dla których jest to najbardziej codzienny sposób komunikowania. Czyli mówię tutaj o osobach, które dzisiaj mają już tam, są w pewnym sędziwym wieku. Natomiast oczywiście też zdarza się ten kontakt mailowy, zdarza się, że kogoś też proszę na jakimś spotkaniu czy koncercie. Myślę, że każdy ma taki opór w spotkaniu z kimś, kogo zna z telewizji, czy kogo na przykład ceni, co jest też pewnym plusem zbierania autografów, bo po prostu ja dzisiaj już nie mam takiego wielkiego stresu nawet rozmawiania z kimś. Dlatego mi się pewnie też częściej udaje nawiązać jakiś kontakt, bo to też jest czasem jakiś sposób. Na pewno jest stres taki, co już dzisiaj coraz rzadziej praktykuję, czyli na przykład jakieś podchodzenie po koncertach do kogoś znanego, gdzie wtedy po prostu zależy to od tego, czy ten ktoś podejdzie, czy nie podejdzie. Ale to jest taka sytuacja, w której już jakby kiedyś podchodzi się osobiście, to co można zdobyć, to tak naprawdę jest tylko ten podpis. Pisząc do kogoś list, czasami można się spodziewać, czy nie spodziewać nawet, że dostanie się coś więcej, na przykład książkę podpisaną, czy jakąś inną rzecz.
To są takie miłe niespodzianki na pewno.
No tak, na pewno, i one też powodują, że ta kolekcja staje się ciekawa. Mamy tutaj na przykład ten, tak jak mówiliśmy, wiersz, który czytał Jan Nowicki na spotkaniu w Poznaniu, i ma on pozaznaczane przez Jana Nowickiego jego takie warsztatowe techniki, jak ten wiersz recytować, co jest też pewnie ciekawe. Czy też różne inne rzeczy, jak chociażby biret kardynalski, czy piuska biskupia od jakiegoś biskupa, czy też jakieś rzeczy takie, które należały do kogoś znanego. Często jest tak, że pisząc do kogoś albo zapominam o tym, że napisałem już po jakimś tam czasie, albo już przestaję tak czekać bardzo, bardzo wytrwale. I zdarza się, że ten na przykład autograf przychodzi po jakimś długim czasie, ale często jest to po prostu jakiś czas wysłania listu, kilku dni na odpowiedź i powrót na przykład przesyłki. Różnie się zdarza. Czekam na pewno na te listy, które wysłałem, a na które nigdy nie dostałem odpowiedzi.
Na przykład?
Na przykład właśnie Krzysztof Penderecki, czy ostatnio napisałem też chociażby do bardzo znanego malarza Józefa Wilkonia, i też na te autografy czekam. Być może czekam, być może ci panowie nie chcą odpowiedzieć, bywa to bardzo różnie. Czasami zdarzy się, że tych listów piszę kilka i dopiero na któryś z kolei ktoś mi odpowiada. Czasami męczę, czasami mam takie techniki, które powodują, że mam większą szansę na to, żeby ktoś mi odpowiedział.
Na nasze spotkanie przyniosło się trochę autografów. Mógłbyś opowiedzieć o nich? Co to są za autografy?
To jest oczywiście często już inwencja autora danego podpisu. Tutaj jest na przykład ten właśnie jeden z najcenniejszych, czyli podpis Wisławy Szymborskiej. Sam podpis z czarnym długopisem, czy też flamastrem na beżowym kartoniku. Jak sądzę, że jest to kartonik, na których takich właśnie karteczkach Wisława Szymborska robiła swoje słynne wyklejanki. Co jest ciekawe, jest to autograf, który złożyła jakieś 2 miesiące przed swoją śmiercią. Już później trafiła do szpitala, więc jak sądzę, pewnie jest to jeden z ostatnich jej podpisów. Jak mówiliśmy właśnie, że nie są to same podpisy. Na przykład mamy tutaj taką karteczkę, na której ręką Tadeusza Różewicza jest napisana informacja do jego sekretarza, honorarium do ZAX. Mamy tutaj rękopis wiersza Julii Hartwig, ale także na przykład właśnie list od Jerzego Szmajdzińskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej, bardzo, bardzo ładny, w którym życzy mi, by moja kolekcja była jedną z najbardziej imponujących tego typu zbiorów w Polsce, jak to ujmuje. Mamy tutaj też no właśnie rzeczony autograf Kingi Rusin, czyli pierwszy bardzo ładny bilet wizytowy podpisem premiera Kanady. No i te takie najbardziej klasyczne podpisy, czyli po prostu fotografia z podpisem, to najczęściej jest, zdarza się w przypadku polityków. No mamy tutaj chociażby obok siebie, co nie jest możliwe w rzeczywistości, ale jest możliwe w kolekcji, czyli na przykład autograf Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego obok siebie. I obaj nadal mają uśmiechy na swoich twarzach, więc ma to pewną wartość. Mamy tutaj też podpis Bronisława Komorowskiego na oficjalnej fotografii, czy Władysława Bartoszewskiego.
Nie da się ukryć, że osoby, które wysyłają ci swoje autografy, są tak naprawdę z różnego rodzaju dziedzin życia, że nie skupiasz się na politykach, nie skupiasz się wyłącznie na artystach. Liczyłeś właściwie, ile możesz mieć tych autografów, jak duży jest ten twój zbiór?
Jest to obecnie około 600 autografów. No nie jest to na pewno jakaś ogromna liczba, bo są kolekcje, które mają po kilka tysięcy, tylko no, też zawsze mówię, że można być kolekcjonerem na przykład autografów sportowców, napisać do jednego klubu sportowego i dostać fotografię z podpisami 40 zawodników. A ja na przykład, żeby zdobyć 40 autografów, nie wiem, polskich pisarzy, no to muszę się nachodzić i napisać listów i też wymaga to dużo więcej gdzieś tam inicjatywy ode mnie. Nie są to na pewno jakaś określona grupa ludzi czy grupy. Mam ich kilka takich, które są dla mnie ważne, czyli to są właśnie pisarze, poeci, druga grupa to są artyści, trzecia grupa taka, którą też staram się stale powiększać, to są politycy, bo tutaj jest jednak dość łatwo, bo gdzieś tam te kancelarie czy sekretariaty starają się odpisywać na takie prośby. No też właśnie ludzie kina, ale no mam chociażby z początków swojej gdzieś tam tego zbierania, mam autografy sportowców, nie jest tego dużo, muzyków czy nie wiem, czy kabaretów.
A czy jest może coś takiego wymarzonego?
Ciężko mi powiedzieć, to znaczy na pewno oczywiście marzyłbym o autografię, nie wiem, Elżbiety II, ale wiem, że jest to niemożliwe za bardzo. Ciężko mi dzisiaj powiedzieć. No na pewno jakaś światowa gdzieś tam czołówka tych grup, które mnie interesują, ale to też wiem, jak trudne jest to. Poza tym, no nie ma co ukrywać, są różne też sposoby na to, by ten autograf, który się przesyła takiemu komuś, był no na przykład złożony przez, nie wiem, przez sekretarza tego kogoś, czy też w jakiś tam inny sposób. To się oczywiście da sprawdzić, ale no bywa tak czasami też, że po prostu autograf, który przychodzi, no nie jest autentyczny, czy też jest to faksymile. Czy autopen, czyli takie urządzenie, które podpisuje za tego kogoś, chociaż da się to w znacznej mierze sprawdzić.
Zauważyłeś coś takiego może w swojej kolekcji?
No tak, mam dość dużo takich, nie włączam ich, nie wliczam ich do kolekcji, ale no jest tego na pewno dość dużo. Angela Merkel przesyła takie autografy, czy Tony Blair właśnie, które są złożone po prostu mechanicznie przez tę maszynę. No i tak bywa i to się ma tego świadomość. Czasami, jeżeli się kogoś prosi któryś raz, to zdarza się, że ten autograf oryginalny przyjdzie. Nie wiem, czy konkretną liczbę, no na pewno myślę, będę to kontynuował, bo jest to po prostu miłe, czasami jest to po prostu jakiś pretekst, żeby do kogoś, kogo cenimy, podejść na przykład i też coś mu powiedzieć. Czasami dzieje się to za przyczyną autografu, czasami z tego rodzą się jakieś znajomości czy przyjaźnie. Natomiast nie wiem, czy jakąś konkretną liczbę, no pewien idol kolekcjonerów autografów w Polsce, czyli Marek Rudnicki, który napisał o tym też książkę, Autografomanie, bardzo ciekawą książkę, ma tych autografów bodajże około 5000. No może i kiedyś mi uda się zdobyć taką liczbę i taką jakość, jaką stanowi kolekcja Marka Rudnickiego.
Hubertowi Kopaczowi życzymy sukcesów w zdobywaniu kolejnych autografów. Ja spotkam się z Państwem za tydzień o tej samej porze. Już dzisiaj zapraszam. Do usłyszenia. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.